Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Edyty Hołdyńskiej będzie Michał Wykiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Tematem rozmowy będzie elektryfikacja kolei w Polsce.
Witamy serdecznie, a naszym gościem jest Michał Wykiera, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Skupimy się w tej rozmowie na elektryfikacji kolei w Polsce. Mowa także w kontekście oczywiście całego rozwoju e-transportu w naszym kraju. Jak pan na to patrzy? Czy faktycznie postępuje elektryfikacja kolei w naszym kraju?
No jest to kwestia, która musi się zadziać, bo biorąc pod uwagę wymagania, które przed nami stawiała Unia Europejska w kontekście pakietów FIT, FIT 55 czy Green Dealu, takie rzeczy będą musiały się dziać, będziemy musieli przechodzić z paliw, które emitują CO2 na paliwa bezemisyjne, w związku z tym prąd jest najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji.
Rozumiem. Czy tutaj patrząc także na plany poprzedniego rządu, no bo teraz nie wiemy, co będzie się działo z Centralnym Portem Komunikacyjnym, możemy mówić także o tym, że był to plan stawiania na elektryfikację kolei. Wiemy o tym, że właśnie Centralny Port Komunikacyjny to miało być więcej połączeń kolejowych. Jak patrzymy na to także... No, widząc skutki emisji dwutlenku węgla i patrząc na to w ten sposób także, że jest to odejście, jak rozumiem, od emisji dwutlenku węgla także.
No, z pewnością były te działania zaplanowane, dlatego że inwestycje w koleje są inwestycjami, które wymagają ogromnych wkładów finansowych, w związku z tym to na pewno nie działo się ad hoc i nie były to przypadkowe działania. Z pewnością musiały być też finansowane z źródeł zewnętrznych, w związku z tym nie mogłoby to się odbyć bez jakiegokolwiek planu, także tutaj było to zaplanowane, przygotowane i z pewnością w dużej mierze będzie kontynuowane, tym bardziej, że jeżeli chodzi o wymagania Unii Europejskiej i uruchomienie KPO, też ewentualne środki, które będą tam zaplanowane na kolej, też będą musiały uwzględniać elementy ochrony środowiska, czyli niskiej emisyjności.
Rozumiem. Patrzymy na to także w kontekście właśnie transportu tego drogowego. Czy rzeczywiście jest tak dzisiaj, że możemy powiedzieć, że to kolej jest bardziej ekologiczna, zelektryfikowana niż transport drogowy, niż auta, które widzimy na drogach? No wiemy o tym, że to właśnie samochody emitują bardzo dużo dwutlenku węgla. Wiemy o tym, że jest także, zwał jak zwał, czy to moda, czy to rzeczywiście jest po prostu podążanie za ekologią, czy jeszcze innymi względami tutaj kierują się właściciele pojazdów, którzy kupują takie elektryczne auta, które no właśnie nie emitują dwutlenku węgla. Co jest bardziej dzisiaj eko? Kolej czy samochody?
To jest troszeczkę trudna dyskusja, bo musimy wziąć pod uwagę taką rzecz, że w Europie królem jest transport drogowy, w związku z tym tak czy inaczej ta emisja generalnie całościowa z transportu drogowego będzie wyższa, około 80% transportu. To jest transport drogowy w Europie, więc transport drogowy jest swego rodzaju krwiobiegiem, więc naturalnie będzie miał troszeczkę większą emisję. Poza tym, tak jak żeśmy rozmawiali, jednak większość już linii kolejowych była zelektryfikowana wcześniej i mieliśmy do czynienia z tym, z tą koleją w postaci elektrycznej dawniej. Samochody jednak przez długi okres czasu były samochodami spalinowymi, ale nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś mało ekologiczny środek transportu, bo tutaj został poczyniony ogromny skok. Mamy w tej chwili zamykaną normę Euro 7, duży skok w kontekście ograniczania emisji CO2, czy szeroko dyskutowany w prasie, czy przez branżę 2035 rok zapowiadający w praktyce koniec silnika spalinowego, także tutaj ta dyskusja, co jest bardziej ekologiczne, no musimy spojrzeć też przez pryzmat tego, czego więcej używamy, natomiast oczywiście czy to jest moda? W pewnym stopniu być może jest to moda, jednak to też jest kierunek nadany tutaj regulacjami tego samego pakietu Fit for 55 czy Green Dealu, który nastawia Europę na gospodarkę zeroemisyjną, zbilansowaną, neutralną w 2050 roku i też musi uwzględnić wszystkie elementy. I ten pakiet patrzy całościowo z góry, także na wszystkie elementy gospodarki. w tym także i na kolej, i na samochody, ale także i na samą produkcję i na różne inne elementy całego łańcucha gospodarczego. Także tutaj taki mamy kierunek nadany już.
Jak patrzymy na naszą infrastrukturę i tę drogową, i tę kolejową, no bo mamy tory, to czy faktycznie jesteśmy na to przygotowani? Mówię w kontekście torów dlatego, że właśnie przy okazji dyskusji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zwracano uwagę, że są regiony w naszym kraju, gdzie te tory są przestarzałe, dlatego choćby taka kolej jak Pendolino, ta szybka kolej, choć jest połączenie z Warszawy do Gdańska, do Trójmiasta, to przez Warmię i Mazury, przez ten odcinek, ta kolej, ten pociąg porusza się bardzo wolno, dlatego właśnie, że te tory są przestarzałe, one mają inną szerokość, one są jeszcze pamiętające zabór pruski. Tak dokładnie, drodzy Państwo, to jeszcze z tamtych lat te tory na Warmii i Mazurach są i dlatego właśnie te pociągi muszą tam zwalniać. Natomiast czy jeżeli mówimy właśnie o rozwoju, o redukcji emisji dwutlenku węgla, o elektryfikacji kolei, to czy mamy faktycznie także w innych regionach kraju, jesteśmy po prostu na to gotowi? To jest jeden aspekt i drugi to ten drogowy, o którym mówię, bo o ile w dużych miastach są buspasy i to tymi buspasami mogą się poruszać właśnie te elektryczne samochody, no to w tych mniejszych miejscowościach, czy też właśnie jak to wygląda na autostradach, zaraz pan, mam nadzieję, to wytłumaczy, czy jesteśmy gotowi na to po prostu, na ten skok technologiczny, można by powiedzieć.
Tutaj, pani redaktor, oczywiście kwestia jest dość trudna, dlatego że jak wspomniałem na początku, generalnie inwestycje, jeżeli chodzi o kolej, są inwestycjami wymagającymi gigantycznych nakładów i to są projekty, to są duże, gigantyczne projekty, bo taka modernizacja linii kolejowej, no to oczywiście nie mówią o jednym kilometrze czy dwóch, czy o budowie pojedynczej ładowarki. Dlatego też to wymaga bardzo dobrego planowania, wymaga dużej ilości środków, ale też jest pewną wypadkową tego, o czym wspomniałem, że w Europie od dłuższego czasu jednak dominuje transport kołowy, w związku z tym też duża część pieniędzy, która była wydawana w poprzednich latach, była zdecydowanie wydawana na budowę dróg, a nie budowę kolei, na co też zwróciła nam Unia Europejska przy kolejnych pakietach środków z Funduszu Spójności przekazywanych, czyli innych funduszy strukturalnych, także to jest jeden aspekt tej kwestii. Drugi aspekt, jeżeli mówimy o samochodach, producenci samochodów z pewnością są gotowi na, jak to nazwała pani, tą rewolucję, czy na tą zmianę, natomiast oczywiście konieczne jest wbudowanie infrastruktury. To jest ta dyskusja, co było pierwsze, kura czy jajko, ale tutaj bez tej przysłowiowej stacji ładowania będzie trudno oczywiście się przemieszczać, szczególnie tak jak pani wspomniała, między miastami, gdzie to jest zdecydowanie temat tutaj, o którym się dużo dyskutuje. Natomiast myślę, że ta infrastruktura powstaje, będzie powstawała, dlatego że tutaj mamy też czy środki unijne, czy mamy też środki, które przekazuje nasz rząd w ramach różnego rodzaju programów wspomagających budowę takiej infrastruktury i ona stopniowo się pojawia. Czy jest to wystarczające tempo? Oczywiście to jest też pytanie troszkę, które należałoby sobie zadać generalnie jako cała Europa, bo tak jak wspomniałem, mamy ten pomysł na uczynienie Unii Europejskiej w 2050 roku neutralnej pod względem emisyjnym, natomiast też narzędzia, które stosujemy w ramach całej Europy, muszą być dostosowane do poszczególnych krajów i tak widzimy, że nie dzieje się wszędzie to tak szybko, w związku z tym na pewno są potrzebne działania też takie wspomagające ze strony rządu i intensyfikacja takich działań, a także na przykład wprowadzenie programów wspierających przewoźników, bo wiemy o tym, że Polska jest krajem, który dominuje w zakresie przewozów w Unii Europejskiej. Polscy przewoźnicy są fantastycznie przystosowani do różnych zmieniających się warunków, natomiast oczywiście też stoi przed nimi wyzwanie elektryfikacji. Jeżeli chcemy utrzymać tą pozycję, którą mamy, z pewnością rząd musi się pochylić nad tematem wspierania ich i też pomocy przejścia na ten zeroemisyjny transport.
No właśnie, czyli tu jeszcze poza tymi dotacjami unijnymi, jak pan mówi, potrzebne będzie wsparcie rządu, czy też może nastawienie na to, żeby no właśnie tę infrastrukturę stworzyć po prostu, tak? Przyjazną elektryfikacji, można by rzec.
Tak, oczywiście, bo to jest ogromne wyzwanie i to stojące dla kilku sektorów, dlatego że to nie tylko jest kwestia budowania samej ładowarki, ale to jest jeszcze oczywiście kwestia poradzenia sobie z wszystkimi przełączami. Dlatego też powinniśmy patrzeć na tą kwestię neutralnie technologicznie i nie zapominać też o innych technologiach, które dają możliwość obniżenia emisji, takich jak na przykład wodór, które też wydają się bardzo interesujące i które mogą bardzo pomóc nie tylko w kontekście transportu kołowego, ale również przecież wodór jest dość popularny w kontekście transportu kolejowego. Pojawiają się przecież lokomotywy zasilane wodorem, które też mają niski ślad węglowy, tylko oczywiście no, ta zmiana, jak każda inna, wymaga nakładów, rozwoju i jest kosztowna i bez wsparcia będzie się działo zdecydowanie wolniej. Też z tego powodu, że inne kraje europejskie decydują się na wspieranie tego typu zmian i tu, jeżeli nie chcemy zostać z tyłu, to, a już niestety troszeczkę zostaliśmy z tyłu, to musimy przyspieszyć i próbować utrzymać tempo.
Mm-hmm. A dlaczego jesteśmy z tyłu, albo za kim jesteśmy, patrząc na Unię Europejską i kogo musimy dogonić albo nawet prześcignąć?
Pani redaktor, tutaj oczywiście przejawiała się ta kwestia szeroko dyskutowana, dotycząca między innymi choćby dostępu do zielonych źródeł energii, czy budowania samych, czy wiatraków, czy tej zasady 10H, która była mocno dyskutowana, możliwości gęstszego postawienia tych wiatraków i też ustawiania fermu słonecznych i ułatwienia tego. Tutaj, jak wiemy, poprzedni rząd nie był szczególnym zwolennikiem tej zielonej energii i starał się utrzymać wciąż dużej ilości energii z tak zwanego węgla, co w tej sytuacji, w tym kierunku, który jest nadany przez Unię Europejską, spowodowało pewne opóźnienia, a tak jak powiedziałem, żeby uzyskać ten efekt, który wspomnieliśmy, zarówno dotyczący kolei, czy dotyczący samochodów, potrzebujemy zielonej energii, bo oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, tu chodzi nam o zazielenienie poszczególnych szlaków, ale też nie chcemy, żeby ta energia powstawała w sposób, nazwijmy to, wysokoemisyjny, emitujący wysokie ilości CO2, ale również też generujący tak zwane dodatkowe opłaty dla nas, które ostatecznie i tak są przerzucone na tego użytkownika w postaci czy ceny biletu ewentualnego kolejowego, czy ceny tej energii elektrycznej w tym słupku do ładowania, czy też to, co powiedzimy w domach, tak? Czyli wzrost cen energii, ponieważ mamy też tutaj nałożone przez Unię Europejską cele do realizacji tego, ile ma pochodzić tej energii z zielonych, odnawialnych źródeł. I to jest też bardzo ważny aspekt tej zmiany. Proszę zobaczyć, że na przykład Finlandia, która stosunkowo niedawno uruchomiła elektrownię atomową, i to jest też bardzo pilny temat w tej całej zmianie, nie tylko z punktu widzenia samego transportu, ale również i produkcji, ma momentami ujemne ceny energii. Użytkownicy płacą tylko za przesył.
Mhm. No właśnie, to, że tak powiem, brzmi bardzo zachęcająco, ujemne ceny energii. No to tutaj mówimy o ogromnych oszczędnościach także dla użytkowników. Czy możemy w ten sposób podsumować, że opłaca się użytkować takie e-auta i jeździć e-pociągami?
Oczywiście pod warunkiem zbudowania całego ekosystemu. I to jest też ta rzecz, o której muszę z pewnością powiedzieć i położyć nacisk, że też tutaj chodzi o dialog z rządem przy tej rewolucji, gdzie tworzymy cały ekosystem, nie tylko jakiś program wspierający kawałeczek tego, ale ułatwiający budowę całości. Tak jak na przykład pani redaktor, dzisiaj największym problemem przy budowie ładowarki jest uzyskanie tak zwanego przyłącza. I to nie mówię o uzyskaniu decyzji, bo decyzję uzyskujemy stosunkowo szybko, ale na przykład sam proces budowania tego kabla potrafi trwać nawet 2 lata. W związku z tym mamy dramatyczne opóźnienie i tutaj jest potrzebna jakaś zmiana podejścia, przemyślenia tego tematu, no bo jeżeli będzie to tak wyglądało, no to oczywiście to też generuje odpowiednie opóźnienia, też zniechęca potencjalnych inwestorów do budowy takiej infrastruktury. I to jest jeden z takich przykładów, o którym możemy mówić, czy też właśnie ta dyskusja prowadzona już od wielu lat w Polsce na temat elektrowni atomowej, gdzie ona w tej chwili stała się bardzo pilnym tematem.
Mhm. Michał Wykiera, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Serdecznie dziękuję panu za tę rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.